Niedziela z kulturą.
Niedziela z kulturą.
Zapraszam, Adam Ruszczyński.
Witam słuchaczy Niedzieli z Kulturą i mojego dzisiejszego gościa. Jest nim Jarosław Wróblewski, rodowity zielonogórzanin, dziś mieszkaniec Warszawy, za młodu działacz Ruchu Młodzieży Niezależnej i Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej, absolwent dziennikarstwa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, autor książek Zośkowiec, Gryf, Kwatera Eł, Wolność jest kuloodporna i książki pod tytułem Rotmistrz, o której będziemy rozmawiali dziś i za tydzień. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie. Pozdrawiam Zieloną Górę.
Dodam jeszcze, że Jarosław Wróblewski jest kibicem Falubazu Zielona Góra i Legii Warszawa. Pracuje w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL-u. Zaczniemy naszą dzisiejszą rozmowę od wstępu, którego wypada dokonać, bo mój gość jest autorem niezwykłej książki o Witoldzie Pileckim, niezwykłej również postaci, której życie rozsadza ramy scenariuszy pisanych dla odtwórców filmów przygodowych, bo Witold Pilecki to młodociany harcerz, ułan, partyzant, ziemianin, utalentowany artystycznie młody człowiek, głęboko zakonspirowany agent wywiadu II Rzeczpospolitej i człowiek, który na ochotnika przedostał się do obozu koncentracyjnego w Auschwitz, a później brawurowo z niego zbiegł. To jest powstaniec warszawski, także żołnierz generała Andersa i brutalnie zamordowany przez komunistów żołnierz niezłomny. To wszystko jest w książce napisanej przez Jarosława Wróblewskiego i dużo więcej, gdyż dzięki autorowi możemy wniknąć w historię przodków Witolda Pileckiego na tle bardzo szeroko zarysowanych panoram historycznych od średniowiecza po czasy współczesne. Książka zawiera mnóstwo mało znanych dokumentów i wspomnień o Witoldzie Pileckim i szczegółów z jego życia prywatnego. Otrzymujemy obraz pełnokrwistej postaci, jednej z najpiękniejszych w historii Polski. We wstępie Jarosław Wróblewski zwraca uwagę czytelników, czyli nas, ja jestem świeżo upieczonym czytelnikiem jego wspaniałej książki, zwraca uwagę na to, że w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej skazano Witolda Pileckiego na niepamięć. Mieliśmy o nim nie czytać, nic nie słyszeć i nie wiedzieć. Napisał pan o Witoldzie Pileckim wnikliwą książkę, która została bardzo wysoko oceniona przez Zofię Pilecką Optułowicz, córkę rotmistrza. Jak sama mówi, przyjaźnicie się państwo. Jest w pana książce taki wyraźny rys wynikający z bliskości z rodziną Witolda Pileckiego, czego na przykład nie ma skądinąd w bardzo dobrej książce włoskiego pisarza Marco Patriciellego pod tytułem Ochotnik. Śpieszę już, żeby zadać pytanie, jak powstawała pana książka?
Jeszcze raz dzień dobry. To jest na pewno efekt mojej pracy w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych, mieszczący się na ulicy Rakowieckiej 37, czyli miejscu, gdzie był dawny areszt śledczy, więzienie, właśnie z tą taką czarną, krwawą kartą lat stalinowskich. I tam jest cela Witolda Pileckiego. Jego portretem, taka z obłupanym tynkiem, krata, żarówka wisząca u sufitu. Miejsce, gdzie przychodzi się takim, jakby z takiego wesołego świata, roześmianego, właśnie w coś takiego ponurego. I to jest, dziś ta cela jest, można powiedzieć, takim centralnym miejscem kultu właśnie pana rotmistrza. No i też miejsce szczególne właśnie dla Zofii Pileckiej, która odwiedza nas, która opowiada o tacie. I no, nie sposób, wie pan, się nie poprzez jej taką też takie bardzo dobre serce nie pokochać tego człowieka. I myślę, że to jest parę lat właśnie czytania o nim, poznawania jego postaci, nasiąkania właśnie jego życiem. I po prostu jak się tym tak człowiek nasiąka jak gąbką, to chce się z tym dzielić z innymi osobami, opowiadać o nim. I dlatego też powstała ta książka. To było dla mnie bardzo duże wyzwanie, dlatego że pisałem ją po prostu w tym czasie covidowym. Teraz jest to rozstrzygnięcie, ale wtedy to był po prostu zamknięte biblioteki, zamknięte archiwa. A ja wiedziałem, że po prostu muszę to zrobić. I wpisałem to w takim może... takim, no, bym powiedział, w trudnym czasie, ale wiedziałem, że muszę to zadanie wykonać. I też z taką świadomością, że ludzie potrzebują tej książki. Potrzebują takiego bohatera właśnie na trudny czas. Takiego psychicznego może zmęczenia i takiego udręczenia. No i starałem się, właśnie konsultowałem to z rodziną, rozmawiałem z Zofią Pilecką podczas pisania, z Andrzejem Pileckim, który przeczytał też właśnie, i Zosia też, tą książkę przed drukiem. No i tak jak pan powiedział, to nie jest łatwo pisać na miarę tak wielkiego człowieka, w ogóle zmierzyć się z taką postacią. To jest po prostu, idzie się na zderzenie. Ale staram się to pokazać właśnie nie to, że ja o nim piszę, że ja o nim opowiadam, tylko że on opowiada o swoim życiu, że jego rodzina opowiada o tym, jak żyło się właśnie przed wojną, podczas wojny, że my słuchamy Witolda Pileckiego i dlatego właśnie tak cieszę się, że jest ta audycja, że upowszechniamy jego życie niesamowite. Tak jak właśnie jak pan opowiadał, to są scenariusze, to nie jest na jeden film w ogóle.
Tak, tak, to prawda.
I dlatego no, po prostu coś mnie przynaglało, tak. I ja tak naprawdę tylko przestawiałem rękę, palce do klawiatury, do jakichś właśnie poszukiwań swoich, ale mam wrażenie, że gdzieś Witold Pilecki na pewno pomagał mi w tym i gdzieś prowadził też moją rękę.
Jest tutaj mnóstwo fotografii, są plakaty reprodukowane. Bardzo szeroka panorama historyczna, właściwie wiele tych panoram. Są mapy. Są wreszcie rysunki pokazujące choćby zabudowania Chawryłkowa. Są portrety przodków. No, fotografie miejsc, w których bywał Pilecki. To wszystko jest fantastycznie okraszone tak, żeby pomagać naszej wyobraźni. Jak pan właśnie w czasie pandemii sobie radził z pozyskiwaniem tych materiałów, które niezwykle wzbogacają książkę?
Miałem fotografie właśnie, otrzymałem od Zofii Pileckiej, takie rodzinne, które nie były wcześniej publikowane, więc skorzystałem właśnie z takiego albumu rodzinnego. No, oczywiście Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej pomoc, jeśli chodzi o archiwum Muzeum Auschwitz-Birkenau, ale też poznałem taką panią Grażynę Giec, która była córką, właśnie nie córką. Jej mąż był synem siostry Witolda Pileckiego. I no właśnie zaprosiła mnie do domu i zobaczyłem, że jest samowar, że są filiżanki. Ona mówi, to wszystko zostało przywiezione właśnie przez siostry Witolda Pileckiego z majątku w Sukurczach. I to też mi pokazało taki, wie pan, inny świat. Obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej, zegar, który wisiał w stajni na przykład, tam był. No bo to trzeba też sobie uświadomić, no bo najlepiej było pojechać na Białoruś i wejść do majątku w Sokurcza i zrobić tam całą, no, opfotografować to, ale tego majątku nie ma. Komuniści po prostu zniszczyli 400-letni dom, który gdzieś jest kluczem do tej książki, tak to odbierałem. I po prostu nie stoi tam kamień na kamieniu, wszystko rozkradziono. No są groby rodzinne, jest obraz Witolda Pileckiego, świętego Antoniego w kościele w Krupie, niedaleko Lidy. Ale tam nie było się tam o co zaczepić. To są tylko takie wspomnienia, że kiedyś było pięknie, a teraz jest jakaś wysoka trawa, łąka. Andrzej Pilecki powiedział, że przywiózł tam jakieś gwoździe kowalskie, gdzieś leżały w trawie, jakaś pozostałość, więc... ale to może właśnie tak jak panu czytuję to, że chodziło o pokazanie właśnie przez te mapy, przez te archiwalia. Też kupowałem tutaj, jest taki w Warszawie na Kole, taki targ staroci, właśnie chodziłem tam, omawiałem się z tymi różnymi sprzedawcami, właśnie oni mi przynosili pocztówki z Wilna, nie? Żeby pokazać właśnie, że to Wilno było polskie, bo Witold Pilecki walczył o Wilno wielokrotnie.
Tak, będziemy zaraz o tym mówić.
I chodziło właśnie o to, że my poprzez karty tej książki zanurzamy się po prostu w tamten świat. I jak pan tak to odczytał, to znaczy, że to się udało.
I to można powiedzieć, że jest w bardzo udany sposób zrobiony, do tego zamieszczony poemat Witolda Pileckiego Sukurcze, o którym będziemy jeszcze dziś osobno mówić. W swoim dziele przedstawia pan długi ciąg przodków bohatera naszej rozmowy. Z jakich tradycji rodzinnych czerpał Witold Pilecki?
Jego dziadek był powstańcem styczniowym. Jego bracia, jego matki też brali udział w powstaniu styczniowym. I to było na pewno coś bardzo żywego. Oczywiście ta średniowieczna historia, ale to już może zostawmy. Skupmy się na tym.
Dobrze, ale zaznaczmy, że istnieje również bardzo ciekawa średniowieczna historia przodków Witolda Pileckiego i tutaj zachęcamy bardzo mocno do przeczytania tej książki. Naprawdę warto. Tam są piękne panoramy także średniowiecza w tym wszystkim. Dobrze. Wracamy w takim razie do powstańców styczniowych i do tej najbliższej rodziny.
Witold Pilecki urodził się 13 maja 1901 roku i urodził się nie w Polsce, tylko w Rosji, takiej dalekiej, bo blisko granicy z Finlandią, w miejscowości, która nazywa się Ołoniec, nad takim jeziorem Ładoga. Jego tata był leśnikiem, ale wykształconym leśnikiem, takim tworzącym właśnie elitę.
No, miał rangę generalską.
Tak. No, skończył po prostu studia.
Tak.
W Sankt Petersburgu. I Rosjanie robili tak, że żeby Polacy nie tworzyli takich skupisk, na przykład właśnie w Petersburgu, więc wysłali ich w różne oddalone miejsca. No i on dostał pracę właśnie tam. Tam go skierowano. Pamiętamy, że to był zabór rosyjski. I tam urodziły się dzieci właśnie państwa Pileckich. Mama też szlachcianka z rodu osiecińskich, takiej radosnej rodziny, bo tata był takim człowiekiem o dobrym sercu, ale trafiła go taka choroba neurastenia, to tak się nazywało, nazwana też taką, był bardzo, po prostu taki wybuchowy, takiej swojej nerwowości. I te dzieci, no właśnie też, gdzie w domu były obrazy Artura Grottgera, gdzie mama grała Fryderyka Chopina, gdzie czytano polskie książki pana Tadeusza. Setkleski po prostu wyrastał, takiego bajarza polskiego też, wyrastał całkowicie w takiej kulturze właśnie nie rosyjskiej, tylko wręcz podbijanej, bym powiedział, tym patriotyzmem, tymi opowieściami rodzinnymi. Wyrastał w takim poczuciu, myślę, że o tą Polskę straciliśmy Polskę, ale o nią trzeba będzie walczyć, trzeba będzie się bić. To jest obowiązek. No bo jeżeli są na ścianach właśnie te obrazy Grottgera, ta Litania, Polonia, pokazujące walkę, przecież to jest cała jakby historia, te obrazy są do dziś są bardzo przejmujące. To jest jakby kanon obrazów właśnie powstania styczniowego. I to działa na wyobraźnię. My wiemy, pamiętamy obrazy z dzieciństwa przecież. I myślę, że rozmowy właśnie o to, oni tworzyli środowisko polskie też tam. Wiemy, że dzieci były wychowywane właśnie w wierze katolickiej. Odnalazły się niedawno, właśnie 13 maja. Byliśmy na uroczystości tutaj w Alei Wojska Polskiego, gdzie stoi w Warszawie pomnik Witolda Pileckiego, niedaleko domu, z którego dał się Niemcom zabrać. I prezes Instytutu Pileckiego właśnie powiedział, że dotarli do aktu chrztu, który właśnie też, może to tak to będzie, tak zacytuję tylko.
Bardzo proszę.
Że z niego dowiadujemy się, że właśnie ten Pilecki został ochrzczony w parafii kościoła katolickiego świętej Katarzyny w guberni ołonieckiej przez kapelana tej guberni, to jest takie stanowisko, czy funkcja hieromnicha księdza Juvenalisa. I ten ksiądz też wychodziło na to, że był zesłańcem. Do chrztu trzymał właśnie go taki leśnik Matwiej Pucyłowski ze swoją córką Julią. I co ciekawe, ten kościół w Sankt Petersburgu jest kościołem, w którym są obecnie polscy dominikanie. I są, jest msza po polsku raz.
Czyli tradycja trwa.
W niedzielę. Tak, tak. Ale i to było też takie potwierdzenie, dlatego że nawet były takie nie do końca, to jest też takie ważne potwierdzenie daty jego urodzin, dlatego że Witold Pilecki wielokrotnie podawał różne daty swoich urodzin, a to jest już takie, że konkretnie jest to 13 maja 1901 rok.
I to jest tak, tutaj to istotny moment. Natomiast tradycja niepodległościowa była sztafetą pokoleń przekazujących sobie wartości. W 1913 roku młodziutki Witold wstępuje do tajnej drużyny harcerskiej. Czego uczyło ówczesne harcerstwo i jaki miało wpływ na kształtowanie się charakteru ucznia trzeciej klasy gimnazjalnej?
No z pewnością było to, bo mama właśnie, dlaczego Witold Filecki wstępuje do harcerstwa wileńskiego, dlatego że mama chroni dzieci przed rusyfikacją. Może zobaczyła, że wpływy tam, że nie utrzymają tego, nie, że może wszyscy wokół rozmawiają właśnie w języku rosyjskim, że jest to, że trzeba się temu jakoś przeciwstawić i zabiera dzieci właśnie do Wilna. Witold Pilecki, taki dorastający, właśnie 13-latek, myślę, że poznaje kolegów. Zawsze, można powiedzieć, taka działalność konspiracyjna, zakazana, pociąga młodych ludzi.
No, tak.
I znajduje właśnie swoje środowisko, w którym wyrasta. No, są to początki skautingu, przeszczepionego właśnie z Anglii przez Andrzeja Małkowskiego. Właśnie te lektury tłumaczone, Scouting dla chłopców, generała Baden-Powella. No, to jest coś nowego też, że tworzymy no takie, nie chcę mówić paramilitarne, ale w jakimś sensie to było takie, że ci harcerze gdzieś właśnie te mundury zielone, gdzieś te noże, Chinki, oni już mieli takie zajęcia ze strzelania nawet. Oni się szykowali, myślę, do tego, że trzeba będzie walczyć o tą Polskę. Kultywowali właśnie ten patriotyzm. Przecież to są jakieś spotkania, rozmowy. Ci, to starsze pokolenie żyje, zresztą bardziej, że Wilno, gdzie wiemy, że był straszny terror po powstaniu styczniowym, gdzie były wykonywane publicznie egzekucje właśnie tego znienawidzonego Murawiowa, który
tak,
rozpawiał. Tak. Miał takie właśnie, tak, dobrze pan przypomniał, taki określano go takim wieszatielem, czyli tym, który wiesza. Stał pomnik, na który pluto właśnie ci Polacy, jakby to z taką pogardą było. No, oni funkcjonowali, tu jest nienawidzony, można powiedzieć, okupant, zaborca, a tutaj te młode, gorące serca. No, kto był w harcerstwie, to wie, że to jest po prostu tak, jeden stoi za drugim jak brat. To są takie poczucie
silne więzi, silne więzi się też wytwarzają, tak, niezwykle.
Są piosenki, są różne zabawy, ale właśnie podtrzymywanie tej tradycji niepodległościowej. Myślę, że oni gdzieś z dumą nosili może jakieś pięte orzełki, gdzieś coś, co było takie właśnie zakazane,
właśnie
im dodawało siły.
Właśnie, bo dziś nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak dzieci, młodzież, pokolenia ich rodziców i dziadków marzyły wtedy o wolnej Polsce. Żyli przecież jeszcze powstańcy styczniowi. Pamiętano i recytowano modlitwę Mickiewicza o wojnę powszechną między narodami. Młody Witold Pilecki znał frazę Adama Asnyka: trzeba naprzód iść i świecić. Wziął to dosłownie. Był harcerzem, ochotnikiem, a kilka lat później ułanem ochotnikiem, partyzantem i żołnierzem. Jak wyglądał ten etap jego życia?
Właśnie tak jak pan mówi. To jest też ciekawe, bo jak się tak właśnie śledzi jego życie, to on gdzieś zawsze był takim ochotnikiem. Nie tylko właśnie do obozu, do Auschwitz, tylko właśnie tego harcerstwa. I później jest ta grupa, są żniwa, a w sumie Witold Pilecki zostawia te cukurcze, ten majątek, wakacje i idzie z kolegami, bo trzeba tworzyć jakieś zręby, po prostu tworzy się Nowa Polska. Oni zresztą chcieli jeszcze wcześniej przystąpić właśnie tam do oddziałów generała Dowbora Muśnickiego. Tam się nie udało. Wiemy, że zrobili taką akcję, wykradając mundury,
tak,
Rosjanom. No tacy kreatywni i pomysłowi. No, Witold Pilecki staje się, idzie na ochotnika i z tą drużyną harcerzy wstępuje do oddziału takiej samoobrony wileńskiej. No i tu się już Polska zmienia. Już myślę, że to było takie wrzenie, że właśnie coś się dzieje, świat się zmienia, traktat wersalski, ale tam wcale nie było tak łatwo. Ale Witold Pilecki wstępuje do szeregu. Musiał już być jakiś taki do tego, mieć predyspozycję, że myślę, że czuł się gdzieś gotowy do tej walki. Wiemy, że bronił Ostrej Bramy i to było dla niego wielkie doświadczenie. Takim czuł się w sumie, można powiedzieć, spadkobiercą właśnie. Nie wiem, ten Mickiewicz mu gdzieś stawał przed oczami. Wiemy o tym z takiego opisu jednego z więźniów, któremu Pilecki opowiadał o tym z dużym wzruszeniem. Taki pan właśnie Wincenty Gawron, który też uciekł z Oświęcimia wcześniej, przed Pileckim i później mieszkał na emigracji w Stanach Zjednoczonych, ale bardzo kultywował pamięć Witolda Pileckiego. I łącznie z tym, że ufundował tablicę, która jest w Katedrze Polowej właśnie w Warszawie. To była taka pierwsza duża tablica, można tak powiedzieć, bo mniejsza stanęła w kościele Stanisława Kostki na Żoliborzu, właśnie znanym nam z posługi księdza Jerzego Popiełuszki. I ten Wincenty Gawron właśnie z takim wzruszeniem w takich swoich wspomnieniach z Oświęcimia właśnie przypomina to, jak Pilecki opisuje, że dane mu było bronić właśnie ostrej bramy, właśnie tego obrazu Matki Boskiej Miłosierdzia. To jest, to się czyta z takimi słucha, tego z takimi wypiekami na twarzy. Są tam, to było ciężko, bo tam byli Niemcy i też przeciwko Polakom stanęli Litwini.
Tak jest.
I to była taka walka, jeszcze do tego dochodzą Rosjanie. Tam jest po prostu walka na kilku frontach. Jeszcze miejscowi komuniści do tego, którzy nie chcą, żeby Polacy odzyskiwali tą niepodległość. Ale Witold Pilecki, wiemy, że wchodzi, że takie wojenne, by powiedział, doświadczenie.
No właśnie, bo później trafia do 211 pułku ułanów, walczy na Białostoczyźnie, Grodzieńszczyźnie, na ziemi lickiej. Pułk goni wycofujących się bolszewików i tutaj zdobywa doświadczenie bojowe, już w takiej realnej wojnie bardzo.
Tak, tak. I nawet tam się pojawia taka postać rotmistrza Jerzego Dąbrowskiego. I
właśnie.
To, że nie byłoby właśnie Witolda Pileckiego, gdyby nie on. A to był taki, jakbyśmy dzisiaj określili, taki kreatywny żołnierz, dowódca, pomysłowy, taki nieszablonowy. Mhm. I właśnie zaskakujący wielokrotnie Rosjan brawurą. Wiemy, że strasznie. No i Pilecki był w ogóle, myślę, że w niego taki zapatrzony, chociaż oni byli to tym nastoletni wtedy. Ten już był doświadczonym żołnierzem, ale myślę, że zaszczepił właśnie, bo on był człowiekiem odwagi. Ten rotmistrz Dąbrowski, skądinąd właśnie pseudonim Łupaszka, i major Zygmunt Siędzielarz Łupaszka przyjął ten pseudonim, tak, właśnie na, żeby ta pamięć się jakoś przechowała, może w hołdzie właśnie rotmistrzowi Dąbrowskiemu. Właśnie ten rotmistrz Dąbrowski też pilot, w ogóle bardzo też taka jest ciekawa książka Tomasza Trzębowskiego, Saga o Łupaszce, polecam. Witold Pilecki właśnie spotkał w Warszawie w 20 roku, jak już ta, wiemy, że ta nawała szła i wszyscy gdzieś tam, najpierw przed tymi Rosjanami, można powiedzieć, uciekali bolszewikami, a później właśnie ta obrona Warszawy. Witold Pilecki nie brał udziału konkretnie w bitwie warszawskiej, w obronie właśnie na przedpolach, ale w tym szerokim takim, że gdzieś właśnie tam w okolicach Płocka osłaniał stolicę, to miało miejsce. Nie był konkretnie uczestnikiem tej bitwy, ale w tym szerokim może znaczeniu też bronił miasta. Mieli inne zadania po prostu,
tak,
ci żołnierze. No i później właśnie ta gonitwa i to, jak znamy właśnie bij bolszewika, czy bolszewika goń, no to właśnie to jest stąd, że to oni gonili tych bolszewików, którzy przed nimi uciekali, aż do Wilna, i właśnie to jego niezapomniane wejście do Wilna, że wchodzą ci żołnierze, oswobadzają Wilno. I to jest defilada tych oddziałów harcerskich. Tam taka, myślę, że to właśnie też działa na wyobraźnię, że oni szli, jakby unosili się właśnie na tych ulicach tego miasta, z tej radości, po prostu te wiwaty tych Polaków. Bo coś, myślę, że nie do opisania. To są właśnie te miały jakieś sceny dla mnie, gdzie Witold Pilecki jakby dostaje takich skrzydeł. I to jest, on zawsze miał, nosił Matkę Ostrobramską w sercu. Wiemy, że właśnie jak się córka urodziła, to ofiarował jej medalik z Matką Boską Ostrobramską, z napisem właśnie z tyłu dla Zosi. Wiemy, że dał też dwa lata przed śmiercią swojej żonie Ryngra, w którym taka jest inskrypcja, że dziękuję swojej żonie za walkę dla rodziny. I takiej właśnie błogosławi na dalszą walkę, czyli no, też ma tam stoi portret właśnie, znaczy obraz takiej Matki Boskiej Ostrogramskiej przy jego portrecie właśnie z tej celi na Rakowieckiej, właśnie przy drodze mu z Wilna i pielgrzymki, żeby gdzieś to podkreślić, nie? Tą jego, tą wileńskość, bo on też miał ten zaśpiew wileński, nie? Ten jak to się mówi, uciekło mi to słowo, ale wiadomo, o co chodzi. Tak. No, mówił po wileńsku.
Uchwyćmy teraz taki moment. Jest 30 stycznia 1921 roku. Witold Pilecki przechodzi do rezerwy. Był zaledwie 20-letnim kombatantem i trzeba było zapewnić sobie życie w cywilu. I tu czas pokoju sprzyjał ujawnieniu się jego talentów artystycznych. Jedną z licznych zalet pana książki jest dołączenie do niej poematu Sukurcze, ale też Pilecki dostał się na Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. Jak wyglądały te jego pierwsze powojenne lata w cywilu? Może do poematu wrócimy za chwilę. Mamy niecałe 10 minut jeszcze. Będziemy się posuwać bardzo wolno. Za tydzień chciałbym pana zaprosić, jeśli się pan zgodzi, żebyśmy kontynuowali tą rozmowę. A teraz pomówmy o tym, właśnie o tych jego trochę talentach artystycznych. Może będzie chwila, żebym fragmencik poematu przeczytał.
Tak, my postrzegamy właśnie rotmistrza jako żołnierza twardego, takiego ułana, a on miał wrażliwą duszę. Właśnie myślę, że zaszczepione to było przez mamę. To, że on rysował, malował, pisał właśnie wiersze, no to jest czas też jakiejś wolności. On może pokazywać właśnie to, co kocha, to, co w nim jest. Wojna to jest po prostu, jest się żołnierzem i z szablą, czy z karabinem i pistoletem walczy. A tutaj czas już takiego spokoju, z tym, że trzeba tu dodać, że Polska była wtedy w takiej, można powiedzieć, dużej biedzie. Witold Pilecki, ten majątek był w takiej rozsypce, zrujnowany, te Sukurcze. Witold Pilecki dostał, tam był i w harcerstwie działał i w takim Związku Bezpieczeństwa Kraju, bo tam właśnie przy tym pasie granicznym, dosyć, można powiedzieć, gorącym, jego zadaniem było zachowywanie, właśnie utrzymywanie spokoju, ale też kultywowanie tej polskości poprzez organizację różnych świąt, uroczystości, jakiejś akademii. Więc miał takie zadanie. Wiemy, że przeżywał też taką miłość swojego życia. Kochał jaką Kazimierę Daczównę.
No właśnie, to może to, ten wątek życia uczuciowego potraktujemy osobno, dobrze?
Tak. I jest takie zdjęcie właśnie, to też jest w ogóle, no tak, to jest ciekawy w ogóle wątek, że odnalazły się listy do niej, ponad 100 listów. Między innymi taka była karteczka, też mi zależało właśnie, żeby to umieścić w książce. Takiego pokoju jego. On to było sfotografowane, gdzie stoją sztalugi, są kwiaty w wazonie, taki, no, taki obraz jakiegoś takiego piękna. No i wiemy, że Witold Pilecki malował, że jego obrazy podobały się właśnie w Wilnie.
No, zwróciły uwagę biskupa Władysława Bandurskiego również ta twórczość artystyczna.
Tak, i nawet powiem panu, że nad tym się zastanawiałem i napiszę list, właśnie wyślę książkę tam do Kurii Wileńskiej z taką prośbą, czy gdzieś w archiwach, może w jakichś zbiorach, gdzieś są tam obrazy Witolda Pileckiego, może gdzieś się znajdują właśnie oryginały. bo my wiemy tylko o tym jednym, który jest w tym kościele, w grupie, ale jeżeli były zamówienia...
No właśnie, one gdzieś są, bo o tym wszystkim wiem z pana książki, nie z innych źródeł.
Tak. No i właśnie wiemy też od syna, że tata grał na gitarze. Wiemy, że grał na pianinie tutaj w Warszawie, Witold Pilecki, już później przed aresztowaniem, ale widać, że to był dom właśnie taki, gdzie właśnie gdzie się gdzieś przenikała ta sztuka, muzyka, literatura. Syn mówi, że pamięta, że było radio w domu. Że tata nie śpiewał, że tak bardziej nucił. Ale myślę, że to jak w harcerstwie wojsku tam zawsze się śpiewało wtedy, to było po prostu normalne. Chciałbym podkreślić, że on miał właśnie w sobie, że miał tą żołnierskość jeszcze, że mimo, że to był czas już pokoju, to Witold Pilecki jednak podejmuje, bo wygląda na to, że podjął te studia w Wilnie, ale je musiał zostawić, dlatego że nie był się w stanie utrzymać. Nie mógł tylko studiować. On musiał, po prostu zostawił je. Myślę, że to było jego wielkie marzenie tak naprawdę, takie niespełnione. Bo wiemy, że malował później wspólnie z marszałkiem Rydzem Śmigłem, że jak uciekł z Oświęcimia, gdzie przebywał w Nowym Wiśniczu, tam też malował obrazy tam w takim majątku, do którego przyjeżdżał Jan Matejko, kiedyś państwa Serafińskich. Chodzi mi o to, że to był człowiek właśnie, który nie da się go jakoś tak...
zaszufladkować, tak.
Tak. I po prostu miał wiele talentów. Myślę, że kochał tą literaturę. Bo właśnie, tak jak pan powiedział, ten
poemat piękny zresztą.
Jest takim takim romantycznym. On miał duszę romantyka, że my mamy. Polacy są jakby z takiej natury też takiego, myślę, wykształcenia przez szkoły, że my mamy, jesteśmy romantykami. Po prostu Adam Mickiewicz i ta epoka romantyzmu jest tak wpisana gdzieś w nas, w naszą tradycję, że my tymi kategoriami po prostu operujemy. On tutaj, można powiedzieć, więcej tworzył ten romantyzm. Tym bardziej, że niedaleko właśnie tego majątku mieszkał Ignacy Domejko, przyjaciel Adama Mickiewicza. Zresztą jak jest się w Wilnie, tam chodzi się śladami Adama Mickiewicza. To jest wszystko takie...
Tak jest.
Mimo, że tam jest po prostu teraz Litwa, to jednak ten, kto chce znaleźć te ślady polskości, znajdzie w Wilnie.
Panie Jarosławie, czy kilka fraz z tego poematu możemy przedstawić naszym słuchaczom? Czasu już jest niewiele, ale choćby po to, żeby dać tutaj pewną próbkę talentu Witolda Pileckiego. Mniej lub więcej w środku sukurczowskiej ziemi położone było samo serce Sukurcz. Dwór stary, rozległy, park wielki, dziedziniec. Miłość moja rzeczy tych chyba powodem, że dla mnie nie było nic równie pięknego. Lecz nawet i przybysz lub obcy podróżny bez trudu znajdował tu urok i piękno. Park nazywaliśmy po prostu ogrodem. Był to owocowy sad, dawno sadzony, aleją lip starych z trzech stron osłoniony. Ogromne, od dołu mchem burym porosłe, mnie wtedy zdawało się wprost niebosiężne. Pszczół pełno i ptaków, zapachu miodnego, co w czerwcu uderzał jak wino do głowy. Ścieśnione tulipy tak były sadzone, że pnie w wielu miejscach zrastały się z sobą. Strzelały ku górze z pnia nieraz jednego potężne bukiety drzew kilkusetletnich. Konary tworzyły niby ścianę zwartą, splecioną tak ściśle, że nawet słoneczne i skwarne popołudnie czerwcowych dni lata w alejach był półmrok i chłodek przyjemny. I tak, te frazy potoczyste, które świadczą o wielkiej pochwale życia na wsi i bujnej przyrody, to kolejna odsłona niezwykle bogatej osobowości Witolda Pileckiego. My będziemy musieli kończyć tym razem pierwszą część. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Ja również.
Będziemy kontynuować ją za tydzień. Moim i Państwa gościem był Jarosław Wróblewski, autor książki pod tytułem Rotmistrz o Witoldzie Pileckim. Już za chwilę usłyszymy Marka Grechutę w utworze pod tytułem Ojczyzna. Następnie usłyszymy Grzegorza Bugaja i Andrzeja Pierzchałę, a my spotykamy się ponownie po wiadomościach o 13:05.
Niedziela z kulturą.
Roman Graczyk, Demiurg. Biografia Adama Michnika. To bodaj jedyna dotąd pełna, napisana w języku polskim, biografia naczelnego Gazety Wyborczej i co by nie rzec znaczącego, swego czasu też posła na Sejm RP, gracza i kreatora na naszej scenie politycznej po 1989 roku, ale też przed tą datą również. Moje trudności w ocenie książki, a osobliwie postaci Michnika, wyłuszczyłem fakt, że z braku miejsca pobieżnie dość, acz wyraziście, podpierając się Herbertem Kisielem czy Remuszką tydzień temu, choć w międzyczasie nasz bohater dołożył nowe, tak zwane didaskalia, choćby na łamach szwedzkiego dziennika, żebrząc o finansową pomoc dla upadającej gazety. Później również powtarzając tak zwaną narrację o wolnych mediach i obronie europejskich wartości przed zakusami niesłusznej władzy. Co zatem zawiera ów opasły tom, 680 stron, pióra Graczyka, byłego dziennikarza tak Gazety Wyborczej jak Tygodnika Powszechnego, to wszak rekomendacja raczej negatywna, nie ukrywającego również swojej fascynacji postacią naczelnego Wyborczej, co uczciwie zaznacza w ostatnim rozdziale pod tytułem Mój kłopot z Michnikiem. Oddajmy wobec tego głos wydawcy. Zona Zero pisze. Biografia Adama Michnika, jednego z najbardziej znanych architektów przemian polskiej rzeczywistości. Roman Graczyk nie pisze z pozycji ani przeciw Michnikowi, ani za Michnikiem, lecz z pozycji o Michniku. Nie wyklucza to jego pozytywnych ani negatywnych ocen, ale omija wszystkie założenia a priori w stosunku do opisywanej postaci. Jedni Adama Michnika kochają, inni szczerze nie cierpią. Nie da się powiedzieć ani jednego, ani drugiego o autorze tej książki. Rzetelnie opisuje nieproste koleje życia swojego bohatera. Przedstawia wyraziste poglądy Michnika i mechanizmy tworzenia ideowych biegunów sceny politycznej. Książka ukazuje potężną i wpływową postać, kogoś, kto ma ambicje budowania nie tylko sceny politycznej, ale i meblowania głów polskiej inteligencji. I to mu się w poważnym stopniu udało. Czy aby na pewno? I jeszcze jeden króciutki cytat, mam wrażenie, tytułem od autorskiego alibi z pierwszego rozdziału biografii. Każdy rodzi się w jakimś miejscu na ziemi i z jakichś rodziców. Nie wybieramy tego, ale to nas kształtuje. Początkowo określa bardzo silnie, niemal bezwyjątkowo, nasz sposób postrzegania świata. Kształtuje nasze gusta, szerokość horyzontów, stosunek do ludzi, rozumienie dziejów. Nawet jeśli później te uwarunkowania przekraczamy, czy wręcz buntujemy się przeciwko nim, pierwotny kontekst ciągle pozostaje ważny, bo także sposób, w jaki je przekraczamy i przeciw nim się buntujemy, określa nas samych. Dlatego żadna biografia nie może od tego abstrahować. W wypadku bohatera tej książki trudność polega na tym, że postać ta nie jest letnia, jedni go kochają, inni szczerze nie cierpią. Wielu wśród tych drugich próbuje uczynić z jego korzeni rodzinnych coś na kształt aktu oskarżenia. Dlatego w pierwszych zdaniach tej pracy chcę się wobec takiego podejścia wyraźnie zdystansować. Nie może to jednak oznaczać zignorowania pochodzenia genealogii. W biografii jest ona nie do ominięcia, ale też nigdy nie może być batem na opisywaną postać. Zawsze bowiem odpowiadamy tylko za własne wybory, nigdy za wybory naszych przodków. Koniec cytatu. A biografia zawiera 9 rozdziałów. Dzieciństwo i młodość 1946-1964, student i więzień polityczny 1964-1969, drożdże opozycji 1969-1976, KOR sierpień 1976, lipiec 1980, Solidarność wrzesień 1980, grudzień 1981, internowanie, uwięzienie, wyjście, grudzień 1981, sierpień 1986. Budowanie ugody, sierpień 1986, czerwiec 1989, od wyborów kontraktowych do afery Rywina, czerwiec 1989, lipiec 2002 i od afery Rywina do drugich rządów PiSu, lipiec 2002, wrzesień 2019 oraz bogaty i interesujący indeks nazwisk. Nie mam wszak wątpliwości, książkę przeczytać warto. Roman Graczyk, Demiurg, biografia Adama Michnika, wydawnictwo Zona Zero, Warszawa, 2021 rok.
Niedziela z kulturą.